sprawą zaginięcia tej uczennicy żył cały kraj. 13-latka pewnego dnia po prostu nie wróciła ze szkoły i przepadła jak kamień w wodę. Zostawiła jedynie list z krótką notatką o treści: chcę odpocząć od domu i szkoły. Proszę, nie szukajcie mnie. Od początku sprawa ta wyglądała podejrzanie. Po wielu miesiącach bezowocnych poszukiwań nastąpił przełom. Nastolatka padła ofiarą porwania, a jego sprawcą okazał się 21-letni Kabu Terauchi. Mężczyzna przez 2 lata więził swoją ofiarę we własnym mieszkaniu. Poprzez ciągłe kłamstwa i manipulacje mieszał jej w głowie, nie pozwalając się od niego uwolnić. Zapytany o to, dlaczego to zrobił, odpowiedział wprost: dla eksperymentu. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Nowe osoby zachęcam do zaobserwowania podcastu na YouTube i Spotify oraz ocenienia go w swojej aplikacji. To najlepszy, darmowy sposób na wsparcie, za co bardzo dziękuję.
Sonder. Poznaj nieznane historie.
W wielu zagranicznych źródłach pojawia się imię i nazwisko Anna Saito. Trafiłem na informację, że dane te najprawdopodobniej są fikcyjne i zostały użyte w celu ukrycia tożsamości dziewczyny. Na potrzeby naszego podcastu i żeby uniknąć wszelkich wątpliwości, w kontekście ofiary będę używał fikcyjnego imienia Yoko. Dramat nastolatki rozpoczął się 10 marca 2014 roku w mieście Asaka. Mama dziewczyny, wróciwszy z pracy około godziny 17, zauważyła, że jej córki nie ma w domu, a przecież już dawno powinna wrócić ze szkoły. Zajrzała do skrzynki pocztowej, w której znalazła kartkę, na której widniała krótka wiadomość od Yoko. Chciałabym odpocząć od domu i od szkoły. Jestem u koleżanki. Proszę, nie szukajcie mnie. Zaniepokojona matka kilka godzin później poszła na policję, by zgłosić zawiadomienie o zaginięciu córki. Nagłe, buntownicze zachowanie Yoko mogło dziwić, ponieważ nigdy wcześniej nie wykazywała takich cech i na co dzień była grzeczna. Gdy wychodziła bawić się z koleżanką, zawsze mówiła, co będzie robić i o której wróci. Ucieczka z domu zupełnie nie była w jej stylu. Policja momentalnie rozpoczęła śledztwo i od razu ustaliła, iż Yoko zostawiła list w domu, ale nie zabrała ze sobą ani telefonu, ani portfela, ani żadnego ubrania. W szkole potwierdzono, że opuściła ją chwilę po godzinie 15, czyli o standardowej dla siebie porze.
Dzięki szeroko zakrojonym działaniom organów ścigania wkrótce znaleziono świadków, którzy w dniu zaginięcia dziewczynki około 15:45 widzieli ją w obecności nieznajomego młodego mężczyzny. Nie można było zwlekać, więc funkcjonariusze zebrali wszystkie dane Yoko i wraz z dołączonym wizerunkiem kolportowali je po całej okolicy, licząc na to, że ktoś ją gdzieś widział. 30 policjantów przeszukało także koryto pobliskiej rzeki. W pewnym momencie policyjne psy podjęły trop, lecz zwierzęta już po 200 metrach bezradnie stanęły w miejscu.
Kilka kolejnych dni musiały być prawdziwym koszmarem dla rodziców Yoko. Poszukiwania nie przynosiły efektu, więc z każdą kolejną godziną ich obawy były coraz większe. Ogromną ulgę mogli poczuć 19 marca, kiedy to do rodzinnego domu zaginionej trafił kolejny list napisany przez nią samą. Czuję się dobrze. Przepraszam za problemy, które wam sprawiłam. Brzmiała treść korespondencji, którą wysłano z pobliskiej miejscowości o nazwie Ageo. Ekspertyza potwierdziła, iż jest to pismo poszukiwanej, choć zwrócono uwagę na dziwne aspekty wiadomości, takie jak podpisanie się pod nią pełnym imieniem i nazwiskiem, czy nienaturalny, mocny nacisk pióra.
Śledczy sprawdzili komputer dziewczyny, ponieważ w drugim liście wysłanym do domu wspomniała, że znajomego, u którego przebywa, poznała w internecie. Dokładny przegląd urządzenia nie wykazał jednak nic, co mogłoby pomóc w odnalezieniu gimnazjalistki. W jej poszukiwania mocno zaangażowała się szkolna wspólnota, która wraz z innymi życzliwymi ludźmi rozdawała tysiące ulotek informujących o zaginięciu. Tak mijały kolejne miesiące, a Yoko wciąż nie wracała. Te dwa słowa uradowały matczyne serce nieco ponad 2 lata od porwania Yoko. Był 27 marca 2016 roku, kiedy przerażona córka zadzwoniła do mamy i drżącym głosem powiedziała, że została porwana, lecz w końcu zdołała uciec. Szybko wyjaśniła, że dzwoni ze stacji metra znajdującej się w dzielnicy Tokio o nazwie Nakano, leżącej około godziny jazdy od Asaki. Mama Yoko zachowała spokój i nakreśliła córce prosty plan działania. Ponieważ Yoko nie potrafiła znaleźć żadnego pracownika stacji, by poprosić go o pomoc, miała sama zadzwonić na numer alarmowy i poczekać na przyjazd funkcjonariuszy. Rozemocjonowana, ale jednocześnie bardzo szczęśliwa matka też wykonała telefon, by powiadomić służbę. Happy end dla całej rodziny nadszedł szybko, bowiem już po dłuższej chwili Yoko, cała i zdrowa, jechała na komisariat leżący w miejscowości Niza, a więc zaledwie kilka kilometrów od jej rodzinnego domu. Policjanci tożsamość porwanej potwierdzili na podstawie legitymacji szkolnej, którą przez cały czas miała przy sobie. Rozpoczęło się przesłuchanie Yoko, podczas którego ta wyjawiła szczegóły jej porwania.
Nieznajomy mężczyzna siłą zabrał mnie do swojego samochodu, tuż obok mojego domu. Wcześniej powiedział mi, że muszę z nim porozmawiać, ponieważ moi rodzice się rozwodzą, a on jest prawnikiem. Gdy odmówiłam, złapał mnie za rękę i wepchnął do środka auta.
To właśnie wtedy Terauchi rozkazał dziewczynie napisać wiadomość do matki, którą umieścił w skrzynce pocztowej. Następnie związał jej oczy opaską i zabrał ją do swojego mieszkania w Chiba City, leżącego, podobnie jak Asaka, nieopodal Tokio, jednak w przeciwległym kierunku. Tam porywacz, by kompletnie ogłupić i zniechęcić ofiarę do powrotu, posunął się do obrzydliwego kłamstwa. Wmówił 13-latce historię o zadłużonych rodzicach, którzy tak naprawdę nie chcą rozwodu, tylko mają zamiar sprzedać jej organy, by spłacić należności.
Terauchi zamknął Yoko w małym pokoju i rozpoczął wdrażanie swojego planu. Koszmar dziewczyny rozpoczął się na dobre. Terauchi zabezpieczył drzwi od mieszkania kilkoma zamkami, a także zainstalował w nim małe kamery, by na swoim telefonie móc śledzić poczynania Yoko, będąc poza domem. Tworzył także transkrypcję wszystkich rozmów przeprowadzonych z dziewczyną.
Mężczyzna z każdym dniem coraz mocniej wprowadzał w życie pomysł wyprania mózgu porwanej. Do posiłków dodawał jej amid kwasu lizergowego, czyli silny środek halucynogenny, który działa podobnie do popularnego na świecie LSD. Otumanioną tym specyfikiem Yoko przekonywał, że rodzice się nią nie interesują, nie kochają jej i że już nigdy nie wróci do domu. Codziennie powtarzał to jak mantrę, zmuszając ofiarę do pisania tych wyrażeń na kartce, chcąc, by młody umysł wchłonął ten przekaz i zakorzenił go w sobie na stałe. W kwietniu, miesiąc po porwaniu, Terauchi popełnił ogromny błąd, zapominając zamknąć drzwi od mieszkania. To sprawiło, że Yoko uciekła i po chwili spaceru znalazła się w miejscowym parku. Zaczęła prosić o pomoc, jednak każdy napotkany przechodzień spławiał ją. Nikt nie przejął się losem smutnej nastolatki, desperacko proszącej o uwagę i chwilę rozmowy. Napotkana kobieta z dzieckiem powiedziała, że jest zajęta. Mężczyzna w samochodzie od razu odjechał, gdy Yoko spojrzała na niego i chcąc coś powiedzieć, ruszyła w jego kierunku. Wszyscy pędzili swoim tempem, nie zatrzymując się, nawet na sekundę. Zdezorientowana, wystraszona dziewczyna nie potrafiła wykrzesać z siebie więcej. Porywacz zdążył już wejść jej do głowy i konkretnie tam namieszać. Nie miała siły krzyczeć, by zrobić jak największe zamieszanie. Zrezygnowana postawą ludzi dookoła, zdecydowała wrócić do pokoju, który stał się dla niej niemalże całym światem. Po kilku godzinach spróbowała poszukać pomocy jeszcze raz, lecz i tym razem natknęła się na bierność. Starsza pani, którą zaczepiła, odparła, że nie ma dla niej czasu.
Byłam w szoku i zrozpaczona, ponieważ w ogóle nie chcieli ze mną rozmawiać. Myślałam, że już nikt nigdy mnie nie wysłucha. W mojej głowie krążyły myśli o tym, że jestem porzucona i nie mam dokąd pójść. Łzy przestały lecieć, bo nie potrafiłam już nawet płakać i nie czułam się ani smutna, ani szczęśliwa,
wspominała Yoko. Jakkolwiek nieprzyjemnie to zabrzmi, trzeba ocenić to w ten sposób, że Terauchi przez kolejne miesiące po prostu tresował Yoko i to z dużą skutecznością. Odebrał jej chęci do ucieczki, notorycznie wmawiając kłamstwa na temat rodziców i niemożności powrotu do domu. Budował także zaufanie ofiary, zabierając ją ze sobą do różnych knajp, pozwalając odbierać przesyłki kurierskie, a nawet chodzić samej do sklepu. Chciał, aby dziewczyna zaczęła traktować go oraz jego mieszkanie jako nową normalność. Udało mu się praktycznie całkowicie przyporządkować sobie zniechęconą gimnazjalistkę. Kabu kupował dziewczynie kolorowe pisma i w sposób kontrolowany dawał jej oglądać anime i YouTube oraz w ograniczony sposób przeglądać internet, jednocześnie dbając o to, by Yoko nie wykorzystała tego przeciwko niemu. W lutym 2016 roku oboje musieli opuścić mieszkanie w Chiba City i przenieść się do Tokio, ponieważ Terauchi dostał w stolicy lukratywną ofertę pracy.
Tym, co sprawiło, że Yoko oprzytomniała i znów zaczęła myśleć samodzielnie, była wizyta w sieci, podczas której udało się nastolatce znaleźć artykuły na temat samej siebie. Po przeprowadzeniu małego internetowego śledztwa zobaczyła, jak wielkim echem w całej okolicy odbiło się jej zniknięcie. Zaczęła głośno płakać, gdy spostrzegła liczne newsy, w których jej rodzice zapewniają, że bardzo za nią tęsknią i nigdy nie przestaną czekać na powrót ukochanej córki do domu.
Na nowo rozpalona w sercu Yoko miłość oraz tęsknota za rodzicami pozwoliła przebić mur, który przez długie miesiące porywacz budował pomiędzy nią a światem rzeczywistym. W marcu 2016 roku znów nabrała chęci do ucieczki, ponieważ już doskonale wiedziała, że jej współlokator kłamał. Los chciał, że 27 marca Terauchi kolejny raz nie zamknął drzwi od mieszkania, być może przekonany o kompletnym zawładnięciu rozumem Yoko i z wynikającej tego nonszalancji. Dziewczyna nie miała zamiaru zmarnować tej szansy i w samej piżamie wyszła na zewnątrz, zabierając ze sobą monetę o nominale 500 jenów. Pobiegła wprost na stację kolejową i zadzwoniła z budki telefonicznej do domu, gdzie wspomniany wcześniej telefon odebrała jej mama. Młody Japończyk nie ukrywał się zbyt długo. Już następnego dnia po ucieczce Yoko został zatrzymany w miejscowości Ito, która od Tokio znajduje się w odległości około 100 km. Roznosiciel gazet zauważył go, gdy ten szedł miastem cały ubrudzony we krwi. Terauchi rzucił do niego:
chciałem umrzeć, ale nie potrafiłem tego zrobić. Proszę, wezwij policję.
Porywacz próbował podciąć sobie gardło za sprawą małego nożyka. Jednak ten akt desperacji nie powiódł się. Po krótkiej hospitalizacji wydano nakaz aresztowania 23-latka. Po przeszukaniu jego mieszkania dowodów było aż nadto. Aby lepiej zrozumieć naturę Terauchiego i wgłębić się w jego zagmatwaną psychikę, należy cofnąć się w czasie o wiele lat i poznać okoliczności, które ukształtowały w nim nieustającą chęć porwania człowieka i przeprowadzenia na nim, jak sam się wyraził, eksperymentu. Ta myśl dojrzewała w nim bardzo długo, a on sam nie chciał jej stłamsić w zarodku. Kabu Terauchi urodził się w Osace. Jego rodzice wiedli ustatkowane w miarę dostatnie życie. Mama sprawowała pieczę nad domem, a ojciec sprzedawał sprzęt z dziedziny zabezpieczeń domowych, czyli na przykład niewielkie kamery. U małego Kabu od samego początku można było dostrzec ogromny potencjał intelektualny, zwłaszcza w kierunku matematyki. Będąc uczniem, nie sprawiał większych problemów. Charakteryzował się raczej nieśmiałością i lekkim wycofaniem. Jedna z jego nauczycielek stwierdziła, że żył we własnym świecie, a na większość pytań odpowiadał tylko tak lub nie. Ukończył bardzo renomowane gimnazjum oraz liceum w miejscowości Ikeda, nieopodal Osaki. To właśnie w gimnazjum i szkole średniej nastoletni Kabu mocno zainteresował się tematyką true crime. Czytał mnóstwo książek na ten temat, a jego faworytem były historie z porwaniami jako motywem przewodnim. Kiedy dzięki świetnym wynikom w nauce mógł studiować informatykę na Wydziale Inżynierii w Chiba i wreszcie zamieszkał sam, jego zainteresowanie sprawami kryminalnymi rosło coraz bardziej. Swoją uwagę skupił zwłaszcza na przestępstwach związanych z manipulacją i próbami przejęcia kontroli nad umysłem ubezwłasnowolnionej osoby. Bacznie czytał o metodach przesłuchań stosowanych przez CIA. Zagłębiał się też w temat Aum Shinrikyo, japońskiej sekty, której członkowie posłusznie wykonywali polecenia przywódcy Shoko Asahary. Pochłaniał te informacje, samemu przygotowując się do porwania. Mimo wszystko, w jego zachowaniu rówieśnicy nie dostrzegali niczego niestosownego. Może nie był duszą towarzystwa, ale nie stronił też od społeczeństwa. Rodzina i najbliżsi także jednogłośnie twierdzili: Kabu to normalny chłopak. To, czego dokonał, było szokiem dla wszystkich. Po wyjściu całej sprawy na jaw, uczelnia, na której się kształcił, unieważniła jego dyplom ukończenia studiów.
Kabu zawsze był zwykłym, cichym i miłym dzieckiem w obecności mojego męża i mnie. Nie mogę sobie tego poukładać w głowie i połączyć jego osoby z tym, co zrobił. Wciąż nie potrafię zaakceptować rzeczywistości. W tej chwili mam ochotę go spotkać i zapytać, dlaczego to zrobiłeś?
Żaliła się babcia porywacza w jednym z wywiadów.
Proces ruszył we wrześniu 2016 roku w sądzie rejonowym w prefekturze Saitama. Mężczyzna przyznał się do porwania dziewczyny i wyjawił wiele szczegółów. Cały plan świtał w jego głowie już w 2013 roku. Choć jak przyznał w sądzie, o porwaniu jakiejkolwiek młodej dziewczyny myślał już od gimnazjum. Na samym początku ukradł kilka tablic rejestracyjnych, które pochodziły z samochodów poruszających się po ulicach Tokio i Kaganawy, aby w razie czego nikt nie dotarł do niego po prawdziwej ich rejestracji. Wiedział też, że nie może porwać kogoś zbyt blisko i zbyt daleko od swojego mieszkania w Chiba, więc wytypował dwa miasta znajdujące się w odległości około 70 kilometrów. Asaka oraz Niza.
Terauchi pod koniec lutego 2014 roku wyszukał w internecie plan zajęć gimnazjów w dwóch wyżej wymienionych miastach. W marcu chodził w okolice szkół i przez kilka dni obserwował wracające uczennice, robiąc im przy tym zdjęcia i poznając drogę do ich domów. To wtedy wybór padł na Yoko. Kiedy porywacz zobaczył już, gdzie mieszka, zakradł się na jej podwórko pod nieobecność rodziny, by znaleźć cokolwiek, co pomoże mu zrealizować plan. Natrafił na doniczkę, którą podpisano imieniem dziewczyny. Z kolei jej nazwisko poznał dzięki stosownej tabliczce na drzwiach. W ten sposób wiedział, jak później może się do niej zwrócić i zyskać tym samym coś w rodzaju elementarnego zaufania. Oskarżony nie chciał przyznać racji sądowi, kiedy ten mówił o 2 latach przetrzymywania dziewczyny. Jego zdaniem kontrolował ją przez jakiś czas, lecz przez większość pobytu Yoko w jego mieszkaniu mogła ona po prostu z niego wyjść, ponieważ zamki, które założył, dało się otworzyć za pomocą odrobiny siły. Przekonywał, że dziewczyna w dużej mierze z własnej, nieprzymuszonej woli chciała u niego zostać. Na pytanie, jaki był główny motyw porwania, szczerze mówił o eksperymencie i chęciach obserwacji.
W szkole średniej i na studiach miałem wrażenie, że ludzie wokół mnie nie są ludźmi, ale zwierzętami. Z powodu napiętych relacji w gimnazjum nie miałem możliwości rozwinięcia umiejętności społecznych, a moje emocje uległy znacznemu pogorszeniu. Dało mi to motywację, aby chcieć lepiej zrozumieć uczucia innych ludzi. Chciałem obserwować, co się dzieje, gdy ktoś się zamyka i izoluje od społeczeństwa.
Tłumaczył przed sądem. Terauchi przez 5 roku poddany był ocenie psychiatrycznej. Prokuratura podejrzewała u niego zaburzenia ze spektrum autyzmu, odnosząc się do braku zrozumienia uczuć innych ludzi. Obrona z kolei przedstawiła wnioski, jakoby ich klient chorował na schizofrenię, która mocno wpływała na obniżenie jego poziomu empatii. Na jednej z kilku kolejnych rozpraw zaczął zachowywać się bardzo dziwnie. Podawał fałszywe personalia. Mówił, że z zawodu jest leśną wróżką i ma zamiar jeść więcej smażonego kurczaka. W pewnej chwili oznajmił też, że nie zna japońskiego, więc nie może już dłużej rozmawiać z sądem. Wiele osób sądziło, że w ten sposób udaje niepoczytalnego, aby otrzymać jak najłagodniejszy wyrok. Niektórzy eksperci sugerowali, iż ta osobliwość mogła wystąpić na skutek paniki przed wyrokiem. Tak czy siak, mężczyzna osiągnął względny sukces, bowiem sąd odroczył ogłoszenie wyroku ze względu na jego zachowanie.
12 marca 2018 roku po wielu rozprawach w końcu wydano wyrok. Tym razem Terauchi był spokojny i pokornie odpowiadał na wszystkie pytania. Sędzia Satomi Matsubara skazał go na 9 lat więzienia, mimo iż prokuratura wnosiła o co najmniej 15-letnią odsiadkę. W orzeczeniu sądu zaznaczono, że sprawca był w pełni świadomy popełnionego czynu. Dodano, iż ofiara straciła aż 2 lata swojego młodzieńczego życia, które zostały jej zabrane w tak newralgicznym okresie jak dojrzewanie. Mimo tego, iż skazany nie stosował wobec dziewczyny przemocy fizycznej, to psychiczne gnębienie oraz szereg innych niefizycznych sposobów nacisku spowodowały u niej zespół stresu pourazowego.
Zarówno obrona, jak i prokuratura złożyły apelację do Sądu Najwyższego w Tokio. Obrona uważała, że wyrok jest zbyt surowy i sąd popełnił błędy merytoryczne przy orzekaniu winy. Natomiast prokuratura twierdziła, że przestępstwo nie zostało należycie ocenione jako wyjątkowo nikczemne. 20 lutego 2019 roku Sąd Najwyższy w Tokio przychylił się do wniosków prokuratury. Wyrok sądu pierwszej instancji unieważniono i finalnie, ku uciesze rodziny Yoko, skazano Terauchiego na 12 lat bezwzględnego więzienia. W jego postawie próżno było szukać skruchy, przez co w oczach innych, w połączeniu z wszystkimi okolicznościami, uchodził za psychopatę, a już na pewno wpisywał się w pewien wzorzec tego zaburzenia. Na sali sądowej zdobył się na przeprosiny, lecz trudno podejrzewać, by były one szczere.
Myślałem, że jest to przestępstwo o wiele lżejsze niż kradzież samochodu czy dzieła sztuki.
Zeznał, zapewne nie rozumiejąc, jak bardzo absurdalne jest to zdanie. Rodzice Yoko, jak i sama nastolatka, nie mieli najmniejszego zamiaru wybaczać sprawcy. Dziewczyna stwierdziła, że chce, aby Terauchi nigdy nie wyszedł z więzienia. Mama pokrzywdzonej przypominała, z jak wielką traumą walczy córka i jak bardzo widoczna jest ona w życiu codziennym. Ojciec Yoko dobitnie skomentował całe zajście.
Oskarżony zniszczył życie naszej rodziny. Nie ma mowy, żeby jego wyrok został złagodzony. Nieistotne, jak bardzo żałuje i jak bardzo chce odpokutować. Jego winy nigdy nie będą wybaczone.
Kabu Terauchi przebywa w więzieniu. Trudno znaleźć w źródłach cokolwiek więcej o jego obecnym stanie. Wiadomo jednak, że ojciec Kabu postanowił go wspierać i wybaczył synowi. Warto wspomnieć, że firma Terauchiego seniora, zajmująca się sprzedażą sprzętu z dziedziny zabezpieczeń domowych, stanęła na skraju bankructwa, gdy okazało się, czyim ojcem jest jej właściciel. Jak bumerang wracają na tapet pytania o zachowanie samej Yoko, kiedy ta przebywała w mieszkaniu porywacza. Zainteresowani tą sprawą pytają na przykład, dlaczego dziewczyna nie krzyczała, kiedy zostawała sama. Lokum Terauchiego nie znajdowało się na odludziu, lecz należało do kompleksu wielu mieszkań skupionych w dużym budynku, więc na brak sąsiadów nie mógł narzekać. Ci z kolei mieli relacjonować, że nigdy nie zauważyli niczego podejrzanego. Co więcej, nikt nie widział Yoko na własne oczy. Czy mężczyzna zabezpieczył też okna, przez które można było krzyczeć o pomoc? Czy nie potrafiła wezwać pomocy przez sieć, mimo braku dostępu do wielu stron internetowych? Czy wszystkie te pytania i każde nielogiczne zachowanie dziewczyny można wytłumaczyć syndromem sztokholmskim? Dajcie znać w komentarzu na YouTube bądź w odpowiedzi na Spotify, co sądzicie o tej osobliwej sprawie.
Wyjątkowo przebiegła pisarka, która po 25 latach małżeństwa okrutnie je zakończyła. Sprawdźcie poprzedni odcinek Sondera o niezwykłej sprawie Nancy Crampton Brophy. Do usłyszenia za chwilę.